To jest informacyjne popołudnie w Radiu RMF24. Jak już mówiliśmy, na zamku Alden-Biesen w Belgii odbywa się dziś nieformalny szczyt Unii Europejskiej. Spotkanie jest poświęcone unijnej konkurencyjności gospodarczej w obliczu rywalizacji z takimi potęgami jak Stany Zjednoczone i Chiny. Przywódcy państw Unii rozmawiają m.in. o stworzeniu jednolitego rynku kapitału, o faworyzowaniu tego, co europejskie, deregulacji. A z nami zapowiadany gość, pan Marcin Klucznik, starszy doradca w Zespole Gospodarki Światowej Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry państwu.
W jakim stanie jest obecnie europejska gospodarka?
W dużym skrócie, w stanie dużego potencjału, który nie jest w pełni wykorzystywany. To znaczy, mamy z jednej strony chyba największy rynek największy rynek konsumencki na świecie, jeżeli patrzymy na Unię Europejską jako całość, ale jednocześnie europejska gospodarka jest taka trochę zbyt statyczna. To znaczy, mamy za mało innowacyjnych firm, za mało firm, które są skalowalne, za mało firm, które, no mówiąc wprost, po prostu podbijają świat. I taką najlepszą egzemplifikacją, czy też mówiąc prościej, przykładem tego, no właśnie, jest fenomenu negatywnego, jest fakt, że spora część europejskich przedsiębiorstw trochę przespała rewolucję cyfrową przez ostatnich 20-30 lat, bo w praktyce, no, rynki podbiły takie firmy jak Google, Nvidia, Meta, tam wszędzie widzimy amerykański brand, amerykańską lokalizację, a Europy, no, nie widzimy jej zbyt dużo.
I to jest największy problem gospodarczy obecnie w Unii Europejskiej?
Chyba ten jeden najbardziej fundamentalny, a przynajmniej dokładnie tak próbował to przedstawić Draghi 2 lata temu w raporcie Draghiego. To znaczy, że takim fundamentalnym źródłem luki Europy do USA, pomijając takie kwestie jak to, że Europejczycy pracują trochę mniej, co też oznacza, że siłą rzeczy, no, wytwarzają trochę mniej PKB ze względu na fakt, że trochę więcej odpoczywamy, ale jeżeli skorygujemy o te fakty, to w większości takich sektorów bardziej tradycyjnych gospodarczo, jak na przykład przemysł, rolnictwo, produktywność między Europą, pojmowaną jako, no, cały blok, a Stanami Zjednoczonymi jest raczej porównywalna. To, gdzie te różnice przede wszystkim widzimy, to są te sektory raczej cyfrowe, te takiej nowoczesnej gospodarki, czy tego jednego bardziej nowoczesnego skrzydła, które w USA się rozwinęło, w Europie nie, i to jest chyba ten taki największy efekt. No ale mamy jeszcze oczywiście te inne, dalsze problemy z konkurencyjnością, jak chociażby ceny energii, jak na przykład to, że europejski rynek jest sfragmentaryzowany, to znaczy mówiąc po ludzku, niby mamy jeden wspólny rynek europejski, ale w praktyce często poszczególne kraje mają swoje własne regulacje, które ograniczają na przykład handel na europejskim rynku, albo sprawiają, że polskie firmy nie zawsze mogą dokonywać ekspansji na rynki niemieckie, francuskie, a francuskie na polski rynek, etc. Natomiast jakby tym dużym, dużym fundamentem jest raczej kwestia tej nowej gospodarki cyfrowej.
A jak szybko tą nową gospodarkę cyfrową można nadrobić?
To jest raczej perspektywa dekad. To znaczy, jeżeli nawet spojrzymy, w jaki sposób rozwijają się...
Czyli tak daleko są Stany Zjednoczone i Chiny?
Tu są dwie kwestie. To znaczy, pierwsza jest taka, że po prostu same sektory gospodarcze co zasady mierzy się dekadami. My lubimy oczywiście mówić i myśleć o gospodarce w perspektywie poszczególnych kwartałów albo lat. I jakby to też ma pewien swój walor. Na przykład jak patrzymy na tegoroczny odczyt PKB dla Polski, no on jest bardzo fajny, on świadczy o tym, że polska gospodarka rozwija się cały czas dynamicznie. Ale jeżeli myślimy o tym w kategorii budowania potęgi gospodarczej poszczególnych przemysłów, branż, czy też skalowania firm, no to raczej myślimy o tym w kategorii cyklów inwestycyjnych. Cyklów, które trwają po na przykład 5, 8, 10 lat. I siłą rzeczy jakby to też oznacza, że nadrabianie zaległości liczy się w dekadach, no ale to nie znaczy oczywiście, że jakbyśmy teraz zaczęli nadrabiać, to że zobaczymy pierwsze efekty za 30 lat, no możemy zobaczyć je na przykład za 5, tylko to jest proces, który jest rozłożony na dekady.
A jak to wygląda w liczbach? Jakiego wskaźnika można użyć, żeby nam pokazać te różnice między Unią, Stanami, Chinami?
Jest ich dużo. Najprostszym takiego, jakiego najczęściej się używa, no może być chociażby to PKB na mieszkańca. Jeżeli policzymy, no właśnie w ten sposób, tę miarę, no to co tak naprawdę widzimy, to jest to, że Europa rozwija się jako Unia Europejska trochę wolniej od Stanów Zjednoczonych, pomimo tego, że Europa jest jednocześnie biedniejsza. Ma niższe PKB na mieszkańca. A to w praktyce oznacza, że luka pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi nie tylko się nie zmniejsza, ale w istocie nawet nieco wzrosła w ostatnich latach. Dla przykładu, jeżeli weźmiemy sobie liczby od kryzysu finansowego w 2008 roku do 2024, czyli ostatni rok, dla którego mamy pełne dane dla całego świata, no to w tym okresie skumulowany wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych to było około 24%, w Unii Europejskiej 16%, i to w praktyce oznacza, że o ile w 2008 roku Unia Europejska odpowiadała za, miała 76% PKB Stanów Zjednoczonych, to dzisiaj jest to 71%, no prawie 5 punktów procentowych miejsc. Natomiast jeżeli weźmiemy poszczególne kraje europejskie, no tutaj te poszczególne przygody są bardzo różne. No, przykładowo Polska wzrosła z 42% PKB USA do prawie 60%, czyli poprawiliśmy się o, no, w zasadzie połowę, innymi słowy. Natomiast jeżeli patrzymy na bardziej szczegółowe mierniki, a ich też się wykorzystuje, no to są na przykład takie rzeczy jak wartość dodana, możemy to liczyć per pracownika także, albo per godzina pracy, możemy próbować liczyć produkcyjność w poszczególnych sektorach. Takie analizy także się wykorzystuje, natomiast fundamentalnie one pokazują zazwyczaj dosyć podobny wniosek, to znaczy europejskie firmy są mniej produktywne od amerykańskich, Amerykanie dodatkowo także pracują więcej od Europejczyków. I trzecia rzecz, którą
tym
także
od Polaków widać, również więcej, bo słyszymy cały czas, że Polacy bardzo dużo pracują.
To zależy, jakie dokładnie metryki używamy, bo jest też pewien problem z liczeniem godzin pracy. Natomiast fundamentalnie raczej tak. To znaczy w praktyce jest tak, że Europejczycy pracują mniej, jeżeli patrzymy na poszczególne statystyki, na przykład w bazie EU-CLEMS, czyli takiej europejskiej bazie danych, raczej jest tak, że Polacy pracują więcej od Amerykanów, natomiast te statystyki nie są do końca porównywalne międzynarodowo. Bo pewien problem, który tutaj występuje, jest taki, że po prostu mierzenie godzin pracy w przeliczeniu na chociażby pracownika jest dosyć trudnym zadaniem i w zależności, którego źródła danych w USA użyjemy, dostaniemy też trochę inne rezultaty. Więc możemy powiedzieć, że do pewnego stopnia prawdopodobnie Polacy, Amerykanie są bardziej podobni tutaj do siebie, natomiast Europejczycy z Europy Zachodniej zdecydowanie pracują mniej, w szczególności godzin, ale to także jest efekt tego, że w Europie mamy dużo popularniejszą niż w Polsce pracę na niepełny etat. U nas, jeżeli się pracuje, to zazwyczaj dużo częściej przynajmniej, albo na pełny etat, albo wcale, a to siłą rzeczy także oznacza, że przeciętny pracownik, który już trafia na rynek pracy w Polsce, no po prostu pracuje u nas dłużej.
Wróćmy jeszcze do tego trwającego spotkania nieformalnego szczytu Unii Gospodarczej, Unii Europejskiej w sprawie gospodarki. Czy pojawiają się już jakieś propozycje z Unii, nad czym konkretnie mogą debatować przywódcy podczas tego szczytu?
To znaczy, jeżeli patrzymy na w zasadzie całość tych propozycji, to taką roadmapę w zasadzie, ona w zasadzie została napisana ponad 2 lata temu w 2 raportach. Znaczy, po pierwsze w raporcie Dragiego, po drugie w trochę mniej znanym i omówionym w Polsce raporcie Enrico Letty o wspólnym rynku europejskim. I fundamentalny zakres tych raportów był taki, że dwie rzeczy, które trzeba zrobić, to po pierwsze pogłębić wspólny rynek, to znaczy sprawić, że te bariery, które cały czas mamy w zakresie handlu, inwestycji na europejskim rynku, one powinny być co zasady minimalizowane. I to na marginesie byłoby także w wielu wypadkach korzystne dla Polski, ponieważ polskie firmy zaczynają ekspansję międzynarodową, wchodzą często na europejskie rynki i bariery i próby na przykład ochrony francuskich albo niemieckich rynków także przed ekspansją polskich firm mogą się stawać w perspektywie najbliższych 5 lat coraz większym problemem dla wzrostu polskiej gospodarki. Natomiast drugi komponent jest także związany z cenami energii i tutaj widzieliśmy chyba nawet taki mały odzew rynkowy. To znaczy w ostatnich tygodniach na przykład dosyć istotnie spadły ceny uprawnień do emisji CO2, dwutlenku węgla w systemie EU ETS. I to też jest przykład trochę tego, że bardzo powoli, ale jednak w Europie chyba trochę zmienia się też myślenie o transformacji energetycznej. Bardziej w stronę powinniśmy ją zrobić, ale to nie jest tak, że ona jest skazana na sukces ekonomiczny przez sam fakt, że będziemy robić transformację klimatyczną, ale raczej, że należy ją robić mądrze, w ten sposób, żeby nie szkodziła konkurencyjności europejskiej gospodarki. I w reakcji na to, powiedzmy, że takie trochę poluzowanie klimatyczne w zakresie polityki klimatycznej, no chyba też widzimy po prostu tę reakcję rynkową.
I to w tej chwili przede wszystkim blokuje Unię Europejską w tej gospodarczej konkurencji?
Ja myślę, że problem jest trochę głębszy. Bo jakby Oczywiście, jeżeli mówimy i myślimy o poszczególnych spotkaniach polityków albo szczytach europejskich, no to one zazwyczaj siłą rzeczy skupiają się na rzeczach, które po pierwsze są w zakresie samego działania polityki, ale po drugie także są do zrobienia w perspektywie dosyć bliskiego czasu. Natomiast to, co jest takim trochę głębszym, bardziej fundamentalnym problemem tej, powiedzmy, że różnicy pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, to chyba też jest sama taka kultura przedsiębiorczości, kultura ryzyka. To znaczy w USA został stworzony siłą rzeczy taki system, który po prostu premiuje powstawanie pierw startupów, potem innowacyjnych firm, które skalują się i potem docelowo mogą stać się na przykład gigantami cyfrowymi. W Europie skalowanie biznesu jest dużo trudniejszym zadaniem, ale to wynika z wielu powodów. Fragmentaryzacja rynku, czyli coś, co jest w zakresie działania polityki publicznej, o czym na przykład politycy mogą dosyć łatwo dyskutować, to jest jeden z tych komponentów. Natomiast fakt, że europejskie społeczeństwa jako takie są chyba trochę mniej skłonne do ryzyka, także tego ryzyka przedsiębiorczości, no to jest drugi problem, ale to jest problem, którego no nie można łatwo rozwiązać, ponieważ on też dotyczy trochę naszych po prostu preferencji jako Europejczyków.
A czy te wielkie umowy z Mercosur i Indiami, one mogą jakoś odmienić tę sytuację?
One mają pewne znaczenie, jeżeli chodzi o zdolność do skalowania się europejskich firm, w szczególności w zakresie eksportu produktów przemysłowych. Całej Europy siłą rzeczy, bo także duża część produkcji przemysłowej, która może być eksportowana do krajów Mercosur, to także będą polskie produkty przemysłowe. Natomiast i siłą rzeczy, jakby tak też wychodzi w analizach gospodarczych. Na przykład Case, polski think tank ekonomiczny, opublikował właśnie taką analizę, w ramach której tak naprawdę największych korzyści gospodarczych należałoby szukać w sektorze przemysłowym, zarówno polskim, jak i szerzej europejskim. Natomiast to jest raczej kwestia, po pierwsze, tworzenia takich warunków do ekspansji rynkowej europejskich firm. Po drugie, umowa z Mercosurem ma też pewien element bezpieczeństwa związany z dostępem do surowców krytycznych i dywersyfikowaniem źródeł dostaw tych surowców do Europy. Bo tutaj takim dużym problemem jest to, że te surowce z jednej strony są istotne dla tworzenia nowoczesnej gospodarki, ale z drugiej strony my w Europie często nie mamy albo ich źródeł, albo metod bądź fabryk do rafineracji tychże zasobów. I no, umowy handlowe z poszczególnymi nowymi miejscami na świecie pozwalają dywersyfikować dostawy. Natomiast jeżeli mówimy o tym komponencie problemów z konkurencyjnością, które rozumiemy jako skalowanie firm technologicznych, no to raczej nie jest ten temat. Natomiast bezpieczeństwo dostaw i tworzenie trochę większej przestrzeni dla europejskiego, w tym polskiego przemysłu, no to akurat tak.
I pewnie o to będzie zabiegał m.in. premier Donald Tusk podczas tego szczytu. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Gościem radia RMF24 był pan Marcin Klucznik, starszy doradca w Zespole Gospodarki Światowej Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Spokojnego popołudnia. Kłaniamy się.
Dziękuję również.